Dzisiejszy czas mamy dobrze czynmy wszyscy, ale najwięcej dowodników wiary. I komentarz. Chrześcijanin powinien być gotów czynić dobrze wszystkim, poświęcając swój czas i energię dla dobra innych ludzi, a szczególnie być gotowym wkłaść życie swoje dla braci. Obowiązany jest to zbyt sposobności, jaka się nastręcza, zbyt wydawać z siebie energię, czy to przez głoszenie pracy, czy w jakiś inny sposób, pomagając braciom, by mogli przywdziać na siebie zupełną zbroję Bożą i postać się w tym dniu. Przeto wtedy, póki czas mamy, dobrze czynmy wszystkim, a najwięcej to mówi o wiarę. Galatów 6:8.
To jest czym?
Na wstępie, drogie braterstwo, chciałbym się panu pozwolenie od moich domowników, to jest żony, mamy, siostry Sygnowskiej, jak również niektórzy braterstwo, którzy wiedzieli, że odjeżdżamy tutaj w to miejsce, prosili przed odjazdem, aby przesłać dla was bratnie chrześcijańskie pozwolenie i życzyć obfitej kości błogosławieństw Bożych.
Dziękujemy.
Tak jak brat przewodniczący wspomniał, że nasza braterska społeczność, którą obecnie mamy, to jest w tym celu, abyśmy zostali wspólnie zbudowani. I dlatego, na ile Bóg Najwyższy pozwoli nam się zastanowić nad Jego świętym Słowem, to zastanowimy się nad słowami, które zostały zapisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, 16 rozdział od 12 do 14 wierszu, gdzie jest pewien obraz pokazany, który miał być wypełniany, był nakazą, ustawą od Boga Najwyższego do Mojżesza, a Mojżesz to miał przekazać całemu narodowi izraelskiemu pospolitemu i mieli to wykonywać w pewnym dniu, w którym mogli się oczyszczać. Temat nasz nazwiemy sobie ogień, kadzidło i krew. I w trzeciej księdze Mojżeszowej, 16 rozdział od 12 wierszu czytamy. Wtedy weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed obecnością pańską i pełne garści swe kadzenia wodnego utłuczonego i wniesie za zasłonę, a włoży ono kadzenie na ogień przed Panem, aby okrył dym kadzenia ubłagalnię, która jest nad świadectwem, a nie umrze. Potem wziąwszy ze krwi ścielca onego, kropić będzie palcem swym na ubłagalniku wschodowi słońca. Także przed ubłagalnią kropić będzie 7-kroć tą krwią palcem swym. Tutaj, drogie braterstwo, mamy pokazany pewien obraz, jaki miał być dokonany w dniu pojednania. W figuralnym dniu pojednania, gdzie ten dzień trwał przez 24 godziny, było to w czasie wieku żydowskiego, gdzie naród żydowski mógł w tym dniu dostępować pewnego oczyszczenia z grzechów przez ofiary figuralne. W tym dniu figuralnym, w dniu pojednania, były składane ofiary. Szczególnie były składane dwie ofiary. Jedna ofiara to była składana z cielca, a druga ofiara to była składana z kozła. Tak samo jak ofiara cielca była złożona na ołtarzu i ogień tę ofiarę objął, ale najwyższy kapłan z tej ofiary wziął jedną rzecz. To znaczy się krew. Do tego z miejsca dziedzińca dobrał na kadzielnicę węgla z tego ołtarza, czyli wziął ten ogień, dobrał jeszcze trzecią rzecz, dwie garści, chociaż nie ma napisane, że dwie garści, ale jest napisane, że pełne garści kadzidła miałko utłuczonego. A wiemy, że kapłan, to miał mając dwie ręce, na tej podstawie przypuszczamy, że te garści to brał dwie. I to kadzidło, jako trzecią rzecz, wnosił do świątnicy świętej. W świątnicy świętej pozostawiał dwie rzeczy. świątnicy świętej były trzy sprzęty szczególnie. Był złoty świecznik siedmioramienny, był stół, na którym były chleby pokładne i było co? Był złoty ołtarz, na którym było składane co? Kadzidło. I już tutaj najwyższy kapłan zostawiał dwie rzeczy. Zostawił ogień na ołtarzu złotym, czyli tą kadzielnicę z ogniem, i na ten ogień rozsypywał kadzidło. To kadzidło miałko utłuczone przez zetchnięcie się z ogniem dawało przyjemny zapach. Dawało pewien dym, a ten dym był potrzebny do czego? Był pewien znak pokazany. Czy najwyższy kapłan może wejść do jakiego miejsca? Najświętszego. Bo jeszcze mu pozostała jedna rzecz, którą miał wnieść do miejsca najświętszego, a w miejscu najświętszym stało co? Stała Arka Przymierza. Arka Świadectwa. I najwyższy kapłan wchodził tam i kropił palcem krwią. To była czynione krew ścielca i tak samo było czynione z krwią kozła pańskiego. Czyli druga ofiara była złożona z kozła pańskiego. I ten dym, wchodząc poza wtórą zasłonę, do miejsca najświętszego, on dawał znak, czy najwyższy kapłan jest godny wejścia tam. Jeśli ten dym dokonywał powrotu, to najwyższy kapłan wchodził i już dokonywał pokropienia krwią. W tym, drogie braterstwo, jest pewna lekcja, pewien obraz, a z tego względu, że jesteśmy w okresie przedpamiątkowym, zachodziłaby potrzeba dla naszego ogólnego zbudowania, dla przygotowania stanu naszego serca, dla polepszenia tego stanu, abyśmy w tym obrazie mogli prześledzić stopień po stopniu i znaleźć w życiu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa te piękne przykłady wniesienia ognia, wniesienia kadzidła i wniesienia krwi. I teraz wiemy, że ogień to nam może reprezentować co? Nie jest to literalny ogień, ale dla nas tam w dniu pojednania to był wnoszony ogień literalny. Ale dla nas, drogie braterstwo, i dla Chrystusa jako pierwszego pomazańca Bożego, jako tego, który torował drogę do chwały, a my jako Jego naśladowcy, to dla nas ogień ten nie jest literalny, tylko jest to rzecz symboliczna. W ogniu są pokazane doświadczenia i próby. I dlatego odczytamy sobie pierwszy list świętego apostoła Piotra. Apostoła, który będąc prowadzony Duchem Bożym, Duchem Świętym, przechodząc przez różnego rodzaju doświadczenia, a szczególnie doświadczenia w tym okresie, że był to jeden z apostołów, pierwszych apostołów, który przeszedł doświadczenia razem z doświadczeniami naszego Pana. I dlatego w 4 rozdziale, a od wierszu 12 czytamy: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi, ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Już ten święty apostoł Paweł, drugie braterstwo, zauważmy, nazywa, zwraca się do nas: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień. Czy miał na myśli ogień literalny? Nie. Święty apostoł Piotr miał na myśli ogień symboliczny tutaj. I on ten ogień to przechodził w czasie, gdy Chrystusowi Panu powiedział: dając mu zapewnienie, że się go nie zaprze, a później to zostało uwidocznione, on to spraktykował i uczynił to zaparcie, to później to dla niego było tym doświadczeniem, tą próbą, tym ogniem. I później, gdy go Pan napomniał po trzykroć, przez zwrot do niego: Szymonie, Szymonie, czy ty mnie miłujesz? To święty Piotr już dokładnie wiedział, co uczynił. On już wcześniej to rozumiał. Dlatego już do nas, jako naśladowców Chrystusowych, mówi, że najmilsi. Czyli na innym miejscu święty apostoł Paweł znów mówi, że kogo Bóg miłuje, to tego każe. Czyli my, drogie braterstwo, tak samo i tak jak Chrystus zobrazowany w ofierze cielca, bo cielec wskazuje na kogo? Na ofiarowane człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Natomiast ofiara kozła pańskiego wskazuje na kogo? Na Kościół Chrystusowy. I tak samo jak z krwią cielca i tak samo jak z krwią kozła, najwyższy kapłan to brał ogień, kadzidło i wnosił go do świątnicy. Świętej i do świątnicy najświętszej. Dlatego święty apostoł Piotr już nam wyjaśnia od razu, że to nie może być rzeczą dziwną dla nas ten ogień. Dlaczego? Dlaczego nie dziwny? Dlatego, drogie braterstwo, że Pismo Święte nas uczy, że muszą przyjść doświadczenia i próby, aby każdy jeden charakter był wyspecjalizowany, żeby był czysty charakter wysokiego gatunku i wysokiej jakości, który by mógł się nadawać do Królestwa Bożego. A po drugie, on już przechodząc te doświadczenia i pokazując przykład, taki jaki uczynił Chrystus Pan i święci apostołowie, to już do nas może powiedzieć, że to rzeczą dziwną dla nas powinno być? Nie. Ale mówi, ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż On Duch chwały, a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony. I tutaj święty apostoł Piotr wyjaśnił nam, co wskazuje ogień. Że ogień symbolizuje nam próby i doświadczenia. I teraz śledząc stopień po stopniu w życiu Jezusa Chrystusa, zauważamy, drogie braterstwo, że Chrystus jako pierwszy, jako ten kapłan, wnosił ogień do świątnicy świętej. A w czym my to widzimy? Po ofiarowaniu się Jezusa i otrzymaniu Ducha Świętego, Jezus Chrystus wziął krew, czyli ofiarowane ludzkie życie, wyobrażone przez krew, aby przedstawić go Bogu jako okup za kogo? Za Adama. Bo tak jak wyrokiem Bożym było, że pierwszy człowiek zgrzeszył, tak było też obietnicą Bożą, że wtóry człowiek, Chrystus, ma co uczynić? Ma uczynić zadość boskiej sprawiedliwości. Ma dać tą cenę okupu, aby ten człowiek mógł żyć, aby ten człowiek mógł w stosownym czasie odzyskać to, co było zginęło. Jezus już więcej nie znajdował się na dziedzińcu. Chociaż Chrystus Pan to narodził się na miejscu dziedzińca, bo jako doskonały człowiek, jako człowiek bez grzechu, on nie był w obozie. On już narodzony został na miejscu dziedzińca. Tam został ofiarowany. i stamtąd został wzięty ogień, kadzidło i krew. Dlatego pomimo, że tam się narodził, lecz w świątnicy, aby ofiarować kadzidło na ogniu doświadczenia, on tam właśnie poszedł. Postąpił jeden przedział dalej. Jezus musiał objawić swoją wierność względem Boga i boskiej sprawiedliwości, ale przez co? Przez cierpienia, aby mógł wejść do jakiego miejsca? Do świątnicy najświętszej i aby tam zastosować co? Krew. Dlatego, drogie braterstwo, list do Żydów. Drugi święty apostoł Paweł względem Chrystusa Pana już nam wskazuje ten stopień, że Chrystus Pan był w czym? W tym ogniu. W tym symbolicznym ogniu, czyli w próbach i doświadczeniach. I piąty rozdział listu do Żydów, 7-8 czytamy. Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Drogie braterstwo, kadzidło reprezentuje nam co? Co nam może reprezentować kadzidło? Siostra chudzińska. Adem, siostra z tego kadzidła?
Wolny zapach był.
No, wolny zapach był. Ale co dym teraz? No, siostra Kozakowa?
Modlitwę.
O kadzidło mi się rozchodzi. Nie o dym z kadzidła. Bo dym z kadzidła reprezentuje uniżone modlitwy. Przyjemne, uniżone modlitwy. Gdy już kadzidło zostało położone na ogniu, a gdy ono się zetchnęło, to zostały zasłane te modlitwy. I dlatego Chrystus Pan, gdy został położony na tym ogniu, w ogrójcu szczególnie, jako ostatnie doświadczenia, chociaż przez ciąg 3,5 lat był doświadczany, prawda? Ale teraz święty apostoł Paweł mówi, gdzie sobie odczytaliśmy, który za dni ciała swego modlitwy uniżone, prośby zasyłał do kogo? Zasyłał do tego, który mógłby go zachować od śmierci. Ale dalej mówi, ale z tego, co cierpiał, miejmy na uwadze, że był to człowiek doskonały, nauczył się czego? Posłuszeństwa. Czyli nie był posłusznym? To dlaczego się nauczyć miał jeszcze? Dlatego, drogie braterstwo, tutaj kadzidło reprezentuje nam doskonałość Jezusa Chrystusa wykazaną w owocach. Zauważmy teraz, w życiu Chrystusa, który niósł to kadzidło, tą doskonałość. Czy tą doskonałość możemy zauważyć w Jego wielkiej miłości? Zauważmy, drogie braterstwo, już od samego początku. Wyróżniał się od wszystkich innych. Gdzie Jan Chrzciciel, który był przed Chrystusem w tym celu, aby wskazać na kogo? Na Chrystusa, prawda? I dlatego, gdy dwaj uczniowie Janowi zbliżali się, a Jan Chrzciciel postępując, uczniowie ci postępowali w kierunku Jana Chrzciciela, a Jan Chrzciciel zobaczył, że Chrystus się pojawił, to jak powiedział? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Była to miłość, drogie braterstwo? Była to wielka miłość Jana Chrzciciela, a tak samo Jezusa Chrystusa, bo on podchodząc do tych uczniów, to jak powiedział? Pójdźcie za mną, Jeśli chcecie, to pójdźcie. Uczniowie poszli. I tą miłość możemy zauważyć jeszcze w całym jego życiu. Począwszy od poświęcenia, aż do ostatniego słowa, które wypowiedział, wykonało się. Nawet, drogie braterstwo, na krzyżu, gdy był w doświadczeniach, to na krzyżu. Wyobraźmy sobie, że jest przy krzyżu. Ostatnio, nawet w środę, w tygodniu, w naszym zborze został wyświetlony film. Bardzo piękny. Nawet trudno sobie tak, gdy się czyta Biblię, uzmysłowić. Ale film Ostatnia droga Chrystusa, 3 godziny trwający, począwszy od wieczernika, aż do zmartwychwstania, aż do zesłania Ducha Świętego, aktorzy przedstawiają film. Nie tylko, że do tego opisu, co nam Biblia mówi, podobne twarze, rysy tych twarzy, ale, drogie braterstwo, gdy się wczujemy, to jest istotnie oddany moment tych doświadczeń i tego przeżycia, gdzie był pokazany obraz, gdzie stoi 3 krzyże, a Chrystus na środkowym wisi, jest piękny pagór, a Chrystus mówi: oto matka twoja, oto syn twój. A gdy już te doświadczenia się zmagają, Chrystus z krzyża woła: Eli, Eli, sabachthani. Co się wykłada? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wszyscy się śmieją. Wszyscy, cała publiczność, chmura ludzi. I tutaj, drogie braterstwo, mówi: Eliasza woła. Jeśli żeś był taki mocny, żeś uzdrawiał chorych, a swego przyjaciela żeś nawet wskrzesił Łazarza, to teraz, Eliasza wołasz, niech cię zdejmie z tego krzyża. W uszczypliwy sposób zasyłają słowa w jego kierunku, a Chrystus teraz z krzyża, z pochyloną głową, mówi: Panie Boże, nie pamiętaj im tego, bo nie wiedzą, co czynią. A gdy jeszcze moment trwa, gdy powiedział słowa, wykonało się, głowa została opuszczona całkiem na dół, wielka miłość z tego krzyża, wielka doskonałość tej miłości pokazana, wszyscy ludzie się rozchodzą. Jest wielka burza, wielki wicher, chmury i błyskawice. Świat się przemienia od razu. Pokazana jest, jak w kościele, w świątyni, zasłona się rozerwała, gdzie Żyd do Żyda mówi: co się stało, Boże Izraelski? Bóg Izraelski z naszego kościoła wychodzi, bo zasłona została rozdarta. Drugie braterstwo, to było to kadzidło położone na czym? Na ogniu. Ale weźmy teraz inny moment, inny owoc. Owoc doskonałość w radości i w weselu. Będąc, drogie braterstwo, w doświadczeniu, znając proroctwa, znając to, co Bóg chce na Chrystusie dokonać jako na swoim Synu, na naszych minach, na naszych twarzach widać by było co? Smutek, niezadowolenie, a może przebranie. A u Chrystusa, drogie braterstwo, czy Chrystus nie radował się? Jeśli w Ewangelii Mateusza czytamy w 4 rozdziale od wierszu 1, że gdy się poświęcił Bogu na służbę w rzece Jordan, gdy wypowiedział te słowa, że oto idę, o Boże, abym czynił wolę Twoją, to Chrystus teraz został zawiedziony na puszczę od Ducha, aby był kuszony od diabła. I zauważmy, że w tym momencie, tych 40 dni, Chrystus co? Nie jadł, Chrystus nie pił. Był to prawdziwy post, a mamy takie dopuszczenie z tej myśli wynika, że Chrystus na tej puszczy to co czynił? Modlił się. To kadzidło, drogie braterstwo, paliło się na tym ołtarzu i ten dym, te uniżone modlitwy już od tego czasu szły gdzie? Szły poza wtórą zasłonę. A Chrystus jako kapłan przyglądał się już od tego czasu i patrzył się, czy może wchodzić gdzie? Poza zasłonę. Ale Bóg tak wszystko sprawował, Bóg tak wszystko czynił, że jeszcze nie był stosowny czas, aby tam wchodził, bo jeszcze to kadzidło musiało być niesione, musiało wydawać zapach i musiało dawać przyjemny zapach i dym, który jeszcze w dalszym ciągu wchodził. A przeciwnik, chcąc pokrzyżować boski plan zbawienia, chcąc się sprzeciwić po prostu Bogu, bo wiedział, że do Abrahama było powiedziane, że co? Że w tobie i w nasieniu twoim to będą co? Błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Diabeł, szatan wiedział o tej obietnicy i tej obietnicy chciał przeszkodzić, bo wiedział, on się dowiedział, że tym nasieniem to kto ma być Abrahamowym? Ma być Chrystus. A już wcześniej do naszych pierwszych rodziców to było powiedziane, że nasienie niewiasty to zniszczy nasienie czyje? Węża. I szatan już starał się od tej chwili przeszkadzać. I drogie braterstwo, zauważmy, że Chrystus będąc w takim przygnębieniu, ale okazał kadzidło doskonałości w weselu i w radości. Bo gdy czytamy, że i przystąpiwszy do niego głosiciel rzekł: jeśliś jest Syn Boży, rzecz, aby się te kamienie stały czym? Chlebem. Dlaczego szatan kusił na ten temat? Bo on wiedział, że Chrystus, gdzie był w poście 40 dni, 40 nocy, prawda? To on był spragniony i pokarmu, i picia. Dlatego z kamieni kazał mu uczynić co? Chleb. Następna, druga pokusa, która była, gdzie tutaj Chrystus odparł, wtedy wziął diabeł do miasta świętego i postawił go na ganku kościelnym i rzekł mu: jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano, iż aniołom swoim przykazał o tobie i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swej. Patrzmy, w jaki sposób przeciwnik stara się kusić. To są psalmisty, słowa psalmisty Dawida, który prorokował, że Syn Boży to jak? Obrazi swoją nogę o kamień? Nie. Więc szatan podchwytuje tą myśl proroctwa psalmisty i teraz mówi: o tobie jest tak napisano. Spójrz się z tego ganku. Zobacz, tyle publiczności, tyle narodu, a uznają cię wszyscy, że ty jest co? Syn Boży, bo tobie się nic nie stanie. Noga ci się nie złamie. Noga ci się nie stłucze. Chrystus odparł i tą pokusę. Wziął go za się diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę. I rzekł mu: to wszystko dam tobie, jeśli upadniesz i co uczynisz? Pokłonisz mi się. Drogie braterstwo, myślał przeciwnik, że naszego Pana weźmie na co? Na tą pokusę, że to królestwo, ta połowa będzie jego. Chrystus odparł i tą pokusę. I mamy coś zanotowane w Piśmie Świętym, że nasz Pan był obrażony, że nasz Pan smucił się z tego tytułu? Nie, drogie braterstwo. Był zawsze zadowolony. Tu mamy to kadzidło,
doskonałości w weselu i w radości. A to wesele i radość widać jeszcze i w innym miejscu. Widać w miejscu w tym, że gdzie w domu Betanii był ten wielki dramat, gdzie te niewiasty, mając jednego brata, a ten brat był dla nich tak miły, a Chrystus wierny przyjaciel dla nich, zajmując się innymi sprawami w innym miejscu, gdy zmarł Łazarz, niewiasty prosiły. Niewiasty miały wiarę, że co? Tego brata by mógł wzbudzić. A gdy Chrystus przyszedł, mówi: Panie, jeżeli byś to był wcześniej, to nie umarłby brat mój. A teraz już jest tak długi czas, że już jego ciało idzie w rozkład i cuchnie. A Chrystus powiedział, że co? Że będzie żył. A niewiasty mówią: wiem Ci, Panie, że będzie żył, ale w Twoim królestwie. Okazuje tutaj Chrystus wielką miłość, a jednocześnie i pocieszenie. Okazuje radość w tym smutku dla tego domu i wskrzesza Łazarza. Drogie braterstwo, ale jeszcze ważniejsze. Ważniejsze okazanie radości w Wieczerniku, gdzie spożywają ostatniego baranka, ostatni raz. Wyobraźmy sobie, że dla nas, gdybyśmy się znaleźli w tym miejscu, gdybyśmy byli tutaj w tym miejscu, a wiedzielibyśmy, że jeden z naszych braci zostanie skazany na wyrok śmierci przez ukrzyżowanie. Czy moglibyśmy śpiewać? Czy moglibyśmy badać? A Chrystus potrafił stworzyć taką atmosferę. Taką atmosferę społeczności, przyjaźni, wesela i radości, że gdy uczniowie się zeszli, gdy zasiedli do stołu, a gdy Chrystus przepasał się i teraz umywa nogi. Ale w umywaniu nóg pokazuje pewien znak, gdzie jeden z uczniów, Piotr, mówi: Panie, Ty mi będziesz nogi umywał? Panie, ja sobie nie pozwolę. Ale Chrystus powiedział: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. A jeśli tak, Panie, to umyj mnie całego. Umyj mnie całego. Ale Chrystus pokazuje, mówi: nie wszyscy jesteście brudnymi. Są pomiędzy wami, którzy nie potrzebują tego umywania. Ale jest ktoś taki, który jest brudny, którego trzeba umyć. Gdy zasiedli do stołu, gdy spożywają tego baranka, tak zgodnie z zapewnieniem Chrystusa, gdzie mamy w Ewangelii zanotowane, żądają jeść z wami co? Tego baranka. I drogie braterstwo, Chrystus mówi, że ktoś go wyda. Że ktoś go wyda. A gdy teraz uczniowie pytają: Panie, kto? Zatworzeni, przestraszeni, że było ich 12 i w tych 12 nie było jednomyślności względem do Pana. Piotr myślał, że wszyscy 12 miłują Pana. Jan myślał, że wszyscy 12 go kochają, że go nikt nie opuści. Mieli tą satysfakcję, że to są uczniowie, apostołowie powołani specjalnie do tego, aby byli rybakami ludzi. Żeby uchwytywali za serca ich. Żeby kusili i byli tym początkiem pierwotnego Kościoła Chrystusowego. A teraz Ty, Chrystus, bierze kawałek chleba i macza w misie i mówi: oto ten, który mię wyda, i podaje Judaszowi. Drogie braterstwo, czy tutaj wesele, czy tutaj radość, można to zauważyć? Czy potrafilibyśmy to zrobić? A my też jesteśmy tymi, którzy to kadzidło wnieśliśmy i ogień. I ono nam ma towarzyszyć aż do śmierci. Ma nam towarzyszyć na tej wąskiej drodze. Judasz podnosi się. Może uniesiony trochę ambicją. Panie, ty źle zarządzał. Panie, ty nie miałeś głowy do tego, jak szafować pieniędzmi. My mogli żyć inaczej. A ty zawsze tak doprowadzałeś, że mogło być nic w naszej skarbonce. I robiłeś cuda, robiłeś te rzeczy, że my byli pożywieni. A teraz ja ci pokażę, że pieniądze będą. I idzie zdradza Chrystusa. A Chrystus w łagodny sposób, z weselem, z radością pozostaje z tymi 12. I co, drogie braterstwo? I z tymi 11 już dalej ustanawia symboliczną pamiątkę śmierci naszego Pana i mówi, że od tego czasu to będziecie pamiątkę obchodzić. I mówi, ja już z wami nie będę pił tego kielicha, ale będę pił kielich nowy w Królestwie Ojca Niebieskiego. Nowy kielich radości, nie kielich cierpień, nie kielich ognia i kielich tej błogosławienia tego kadzidła. Jeszcze to wesele i radość możemy zauważyć, gdy uczniom powiedział, że ja będę wydany, że ja idę na śmierć, a ich prowadził do Getsemane, drogie braterstwo. Czy było tam? Czy kazał im płakać? Powiedział im, módlcie się i czujcie, abyście nie weszli w pokuszenie. Następne, drogie braterstwo, to pokój. Doskonałość w pokoju. Doskonałość w pokoju. Czy możemy zauważyć? Tak samo jak w weselu i w tym radości, tak samo widzimy i pokój tutaj. Że Chrystus umiał się wszędzie znaleźć. Że chociaż był ścigany, że chociaż mu podano monetę po to, aby go uchwycić. Wszyscy nauczeni uważali, że Chrystus odpowie, że co? Oddajcie Bogu wszystko, cesarzowi nic. I będzie chwyt na to, aby uchwycić Chrystusa i oskarżyć przed Piłatem. A Chrystus odpowiada, co jest Bożego, dajcie Bogu. A co jest cesarskiego, oddajcie cesarzowi. Czy tutaj Chrystus szczepiał niezadowolenie pomiędzy narodem, pomiędzy publicznością? Chrystus dawał pokój. I ten pokój, drogie braterstwo, to towarzyszył w jego sercu na sam krzyż. Drogie braterstwo, Chrystus, gdy był zapytywany, to odpowiadał krótko. Wyobraźmy sobie teraz nasze kadzidło, gdy się styka z ogniem, z doświadczeniami. Jak często używamy różnego tłumaczenia. A Chrystusowi Piłat mówi, tyś jest król żydowski? A Chrystus mówi, tyś powiedział. I zgodnie z proroctwem, gdzie proroctwo mówi, że jako owca na rzeź prowadzona była. A owca jest takiego usposobienia skromnego, cichego, potulnego, pokornego. I Chrystus podobnie. Nie używał zdań, nie używał tłumaczenia, komentarzy w swoim usprawiedliwieniu się. Jeszcze, drogie braterstwo, zauważmy doskonałość w dobroci. Jakiż Chrystus był dobry dla uczni i dla wszystkich, którzy za Nim szli. My, drogie braterstwo, to może nieraz, gdy mamy doświadczenia, gdy ten ogień trawi to kadzidło, to jak z tą dobrocią jest u nas? Lepiej mi nie tykaj, lepiej mi nie mów, niech ja się wypłaczę, niech ja się wyżalę, niech ja się wymówię. A Chrystus nie, drogie braterstwo. Chrystus, prowadząc uczni z wieczernika, mówi im o królestwie. Mówi im, wspomina im na jedno proroctwo, że uderzą pasterza, a zostaną rozproszone owce. Tym pasterzem to ja zostanę uderzony, zostanę ukrzyżowany, a wy jako owce zostaniecie rozproszeni. Piotr mówi, nie, Panie, nie, choćbym miał umrzeć, to nie. Ale Chrystus dobrocią swoją wyświadcza wszystko. Tłumaczy, przygotowuje ich stan, serc do tych doświadczeń, które nadchodziły. Ale dalej, drogie braterstwo, zauważamy, że gdy Piotr uciął temu człowiekowi ucho w obronie Pana, to Pan powiedział, naganił go, Piotrze, ty źle zrobił? Powiedział tam, schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ale swoją dobrocią, aby nie zrobić zamieszania, będąc przed obliczem śmierci, uzdrawia ucho temu człowiekowi. I moi drogie braterstwo, gdybyśmy byli w takich doświadczeniach, a gdyby ktoś z nas był doświadczany, a gdyby nas ktoś przyszedł odwiedzić, a teraz przy naszym doświadczeniu by ktoś zasnął. Moje braterstwo, jak byśmy to zadziałali? Czy sobie możemy wyobrazić? Jak byśmy to mogli zadziałać? Chyba byśmy się obrazili, prawda? A Chrystus przychodzi. Śpicie? Śpicie. Ani na tą małą chwilę nie mogliście czuć ze mną, jak ja wołam do swego Ojca, Panie, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, ale nie mogę ja, ale Twoja wola niech się stanie. Drogie braterstwo, Chrystus prosił nie o ten kielich, nie o tą śmierć, która na krzyżu, żeby go to minęło, tylko prosił, aby go minęła jaka śmierć? Taka śmierć, z której nie ma wzbudzenia, z której nie ma zmartwychwstania. Bo chodzi powtórzę raz. Gdyby w naszym wypadku, gdybyśmy tak spotkali nieczujących braci po raz drugi, to byśmy się chyba już unieśli czym? Zdenerwowaniem. A już byśmy pewnie stawili przed tą złotą regułę, że napomnielibyśmy, prawda? A później byśmy całe życie to wypominali, że ja byłem doświadczany, ja cierpiałem, a tyś co? Obojętny był. Takżeś mnie miłował, takżeś mnie kochał, bracie czy siostro. A Chrystus jeszcze po trzeci raz przyszedł i co im powiedział? Śpijcie, spoczywajcie, bądźcie zmęczeni. Oto kadzidło doskonałości w dobroci, drogie braterstwo. Następne to jest cichości. Cichość to tutaj już po części wspomnieliśmy, jest to podobne to, co mówiliśmy o kadzidle pokoju. Ale drogie braterstwo, to ostatnie już, o którym święty apostoł Paweł powiedział, że za to, co cierpiał, to nauczył się czego? Posłuszeństwa, drogie braterstwo. I tego posłuszeństwa, gdy Chrystus Pan, jako doskonały człowiek, ze słów świętego apostoła Pawła by wychodziło, że co? Nie był posłuszny. Dopiero przez doświadczenia co? Nauczył się. Nie jest, drogie braterstwo, to ta myśl. Jest to właśnie ta myśl, że jako doskonały człowiek nigdy nie rościł sobie prawa być równy w mocy Najwyższego. Jako nosił to miano króla żydowskiego, mistrza, Mesjasza, jako nosił to miano tego wielkiego imienia Syna Bożego, nie miał nawet myśli, żeby być równy komu? Ojcu. Przecież, drogie braterstwo, nasuwa nam się od razu takie pytanie, czy Chrystus w tych doświadczeniach miał na tyle mocy, żeby wszystko zlikwidować? Żeby skierować, aby ten tłum pomiędzy sobą się niszczył. Przecież, drogie braterstwo, Chrystus pomimo tego, że go Piłat bronił, a gdyby mu Chrystus tylko powiedział, że Piłacie, nie martw się, do ukrzyżowania nie dojdzie, nie bój się tego powstania, gdzie ten lump targnie na twoją twierdzę. Ja używam różnych sposobów, aby ciebie obronić. Piłat używał różnych sposobów, aby go obronić. Gdyby Chrystus tylko odpowiedział trochę, a mógł uczynić coś takiego, żeby wszystkim ręce opadły, drogie braterstwo. Ale gdyby to uczynił, to by co świadczyło? Że nie byłby posłusznym woli Ojca. A Chrystus chciał tutaj okazać doskonałość w posłuszeństwie, jako to kadzidło, które paliło się na tym złotym ołtarzu i wydawało piękny dym, piękny zapach. Chrystus się modlił, drogie braterstwo, od początku. Mamy zapisane modlitwy Ewangelii Jana 17 rozdział, gdzie modlił się za apostołami i za nami wszystkimi. Chrystus się modlił i za tymi, którzy mu źle czynili. Modlił się na pewno i na dworze Piłata, i tam, gdzie był sądzony przez kapłanów, gdzie Sanhedryn go sądził. Modlił się, gdy był przedstawiony i przed Herodem. Ale, drogie braterstwo, te modlitwy wydały co? Przyjemny zapach. Był posłuszny w najbardziej przeciwnych warunkach. Nie tylko w dobrych, przyjaznych warunkach, ale był posłuszny i w jakich warunkach? W warunkach złych. Drogie braterstwo, ktoś z nas się pyta. Bracie, siostro, jak tam twoje zdrowie? Każdy by chciał mieć to zdrowie, ale ktoś ze szczerze poświęconych osób mówi: mam i się z tego cieszę, a jakby nie będę mieć, też będzie dobrze, też się będę cieszyć. I to też, drogie braterstwo, coś świadczy. Chrystus przez 3,5 lat przechodził różnego rodzaju doświadczenia, różnego rodzaju ogień przychodził. Dlatego, drogie braterstwo, to wszystko wskazuje, że Chrystus niósł ten ogień i kadzidło. Oznacza to, że nasz Pan przez swoją wierność sprowadził na siebie różnego rodzaju doświadczenia i cierpienia. Bo gdyby nie okazywał tej wierności, to te doświadczenia by go spotkały? Nie spotkałyby go. A drogie braterstwo, gdy my byśmy nie okazywali poświęcenia, nie ujawnilibyśmy się, czym jesteśmy, nie okazalibyśmy swojej wiary, swojej myśli i swoich pragnień, czy spotkalibyśmy się z jakimikolwiek doświadczeniami? Nie. Bo jakież doświadczenia bym nie miał spotkać, gdybym ja poszedł do kościoła, prawda? Zamiast tu. Gdybym ja poszedł na biesiadę, na zabawę, czy gdzieś w jakieś różnego rodzaju publiczne rozrywki, czy by mnie mogły tam spotkać jakieś doświadczenia? Chyba cielesne. Ale czy to się nazywa doświadczeniami? Ale drugie braterstwo, gdy się okazuje gorliwość, gdy się okazuje swoje poświęcenie, przychodzi co? Styka się to kadzidło, styka się z ogniem, z doświadczeniami, i dopiero daje przyjemny zapach. Dlatego święty apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich jak napisał? Że przez wiele ucisków w niej idziecie do czego? Do Królestwa Bożego. Dlatego święty apostoł Paweł wspomina, że Chrystus zanosił uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci. Ale od śmierci przez zmartwychwstanie. I drogie braterstwo, zachodzi teraz pytanie, jak długo Jezus Chrystus znajdował się pod tą zasłoną w świątnicy Najświętszej? Jak długi czas, gdzie te uniżone modlitwy, gdzie to kadzidło zostało położone na ognie, na ołtarzu, wydawało przyjemny zapach przez ten dym, to jak długo pod tą zasłoną się znajdował?
ofiarowania swojego na ziemi.
3,5 lat, drogi bracie, kto był w miejscu świętym. Ale pod samą zasłoną, gdy oczekiwał, że te modlitwy go przyjmą tam, u Ojca. 3 dni. 3 dni Chrystus Pan był w stanie jakim? Śmierci, prawda? A po 3 dniach mamy napisane, że zmartwychwstał. A gdy już Chrystus zmartwychwstał, to gdzie on się znajdował? W świątnicy świętej? Nie. Już się znajdował w świątnicy najświętszej. I tak znalazł się tam z czym? Znalazł się, drogie braterstwo, z tą trzecią rzeczą, czyli z krwią. Tą krew, która na dziedzińcu została zaofiarowana. Czyli to ludzkie, doskonałe człowieczeństwo zostało ofiarowane, to najwyższy kapłan teraz z tej krwi cielca przeniósł tę krew przez świątnicę świętą i wniósł ją gdzie? Do świątnicy najświętszej. A kiedy nastąpiło to pokropienie pozafiguralne? W jakim czasie? Po 40 dniach, prawda? Chrystus jeszcze uczni utwierdzał w wierze. Chrystus jeszcze wzmacniał ich wiarę, gdy ukazywał się kilkakrotnie po zmartwychwstaniu, prawda? I teraz drugie obywatelstwo. Po tym zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. A wstąpił do nieba, to gdzie poszedł? Przed tron Ojca Najświętszego, tam przed obecność Bożą, a obecność Boża to była ukazana w figurze gdzie? Przez co? Przez światło Szekina. I przed tą obecnością Bożą zastosował co? Sprawiedliwość, której Bóg wymagał, aby grzech ludzkości był zgładzony. I ta krew najsampierwsza została zastosowana za kogo? Za Kościół, drogie braterstwo. I my już z tego korzystamy. Ale przyjdzie czas, że cała ludzkość będzie z tego korzystać? Będzie z tego korzystać. W dowód tego, że ta krew została zastosowana, to dowodem jasnym i wyraźnym jest, że za 10 dni w czasie Zielonych Świąt w dniu Pięćdziesiątnicy, gdzie apostołowie wraz z innymi wiernymi znajdowali się w wieczerniku, w pewnym pomieszczeniu, w pokoju, gdzie znajdowali się tam i oczekiwali, aby wybrać kogo? 12 apostoła na miejsce Judasza. Oni proponowali kogo? Macieja. I oczekiwali, drogie braterstwo, zauważmy, doświadczenie w tym wypadku apostołów. Oczekiwali przez 10 dni, prawda? Zebrali się i czekali. A Pan przez 10 dni względem nich nic nie robił. Pan czynił wszystko w niebie, a na ziemi w tym wypadku nic. Ale gdy stąpił duch w postaci języków ognia, ognistych, gdzie zostały przez to dane dla apostołów, co? Dary Ducha Świętego, że mogli przemawiać różnymi językami, że mogli uzdrawiać tak samo, jak czynił to Chrystus, ale z wiarą, z modlitwą. Drogie braterstwo, zauważmy, że to jest dowodem, zesłanie Ducha Świętego jest dowodem, że zasługi Jezusa Chrystusa, czyli drogocenna krew Jego przelana na Kalwarii, okup został zastosowany za pewną klasę ludzi. Duch Święty nie stąpił na cały naród, ale stąpił tylko na co? Na te jednostki wierzące. Natomiast prorok pański Joel wspomina, że wyleję ducha na wszelkie ciało. Odnosi się to do kogo? Że gdy zostanie uzupełniona ofiara kozła pańskiego gdy zostanie wniesione po raz to drugie krew kozła i zostanie wniesione jeszcze kadzidło i ogień, a w ofierze kozła pańskiego, tak jak już sobie wspomnieliśmy, jest przedstawiony kto? Kościół. Gdy ostatni członek kościoła przejdzie poza wtórną zasłonę, że te modlitwy uniżone także go tam poprowadzą, że ten zapach, przyjemna woń pójdzie przed obecność pańską, przed obecność Bożą, to Chrystus dokona czego? Zupełnego zastosowania za cały rodzaj ludzki. Za zupełnego Adama. I w ten czas, to co wspomnieliśmy, że prorok Joel powiedział, że wyleją ducha na wszelkie ciało, będzie dowodem, że co? Że zasługi, że ta krew została zastosowana za cały rodzaj ludzki. Dlatego, drogie braterstwo, możemy tutaj zauważyć, śledząc te różne stopnie, stopień po stopniu, tak jak to jest powiedziane w tym pięknym obrazie, że weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed oblicznością Bożą i poniesie to. Dlatego, drogie braterstwo, niech nam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na nas przychodzi. Ale co? Radujmy się. I bądźmy tymi też kapłanami, tymi ofiarnikami, tymi Aaronami, którzy wnosimy co? Ogień, ale nie obcy, drogie braterstwo. Bo kto wnosił obcy ogień, to mamy pokazane, że co? Został ukarany śmiercią. Ale ogień to palił się w trzech miejscach. Palił się na dziedzińcu, palił się w miejscu świętym i palił się gdzie? Za obozą. I te trzy miejsca, drugie braterstwo, wskazują nam, jak inni przyjmują ofiarę naszego Pana, a tak samo ofiarę wiernych pańskich. Że ci, którzy palił się za obozem, to ten ogień, ten dym, to jak, drugie braterstwo? Był to przyjemny zapach? Był to odór. Był to brzydki zapach, smród, a świadczy to o tym, że obóz, czyli świat, to na ofiarę Pana i na ofiarę wszystkich wiernych to patrzy jak? Z zadowoleniem? Nie. Ze wstrętem, z niezadowoleniem, po to, aby obśmieszyć. Ale, drugie braterstwo, przyjemno, ten ogień drugi w świątnicy świętej to był jaki? Przyjemny. I dlatego dałby Bóg, abyśmy ten ogień, te doświadczenia nasze były przyjemne przed obliczem Bożym. Ale tak jak mamy wspomniane w liście świętego apostoła Pawła, w drugim liście do Koryntów, 7 rozdział, a wiersz 10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia co? Śmierć. I drogie braterstwo, jesteśmy na próbie. Jako ci, którzy jesteśmy ofiarnikami, a chcemy być tymi kapłanami według porządku jakiego? Melchizedekowego. Żeby zgodnie z obietnicą Bożą błogosławić wszystkie rodzaje ziemi, to teraz musimy przechodzić smutek, który jest według Boga. A on sprawia upamiętanie, on daje życie, on daje koronę, on daje nieśmiertelność. Ale smutek, który jest według świata, to daje co? Śmierć. I zauważmy, że jedno doświadczenie, a trzech ludzi było doświadczane. Był doświadczany Chrystus, był doświadczany Piotr, i był doświadczany Judasz. Dla Chrystusa ten smutek, te doświadczenia były po co? Na żywot. Dla Piotra na upamiętanie, a dla Judasza na co? Na śmierć. Dlatego, drogie braterstwo, kończąc, to życzenie moim jest, jak nasz tematowy tekst mówi, że potem wziąwszy ze krwi cielca onego, kropić będzie swym palcem na ubłagalnik ku wschodowi słońca, także przed ubłagalnią kropić będzie siedemkroć tą krwią palcem swym, korzystając z tego, że ta krew została zastosowana za nas, to mamy teraz, jesteśmy w tym stanie, gdzie nasze kadzidło styka się z czym? Z ogniem. Owaby Bóg dał, abyśmy mogli wytrwać. Aby to kadzidło dało przyjemny zapach i przyjemną woń, abyśmy zostali przez to zaproszeni, poza którą zasłonę, co daj nam Boże. Amen.
Thank you.
zastanowimy się nad Słowem Bożym. Temat, jaki sobie weźmiemy w obecnej chwili, to będzie ten sam. Dokończymy tego tematu poprzedniego, bo z braku czasu niektóre rzeczy opuściłem, a teraz dokończę jeszcze. I temat będzie się nazywał ogień, kadzidło i krew. W dalszym ciągu ten sam. W obecnej chwili, drogie braterstwo, poprzedniej przedstawiliśmy sobie szczególnie ogień, kadzidło i krew, którą wniósł nasz Pan, Jezus Chrystus. Natomiast w obecnej chwili chciałbym z braćmi i siostrami podzielić się to, co wnosimy my, szczególnie o doświadczeniach, o tych wszystkich rzeczach przyjemnych, o tym, że w znaczeniu przypisanym, bo przez Chrystusa jesteśmy przez Boga uważani jako ci, z którymi Bóg się liczy. I chociaż jest napisane, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, tak samo jest napisane, że nie ma doskonałego ani jednego, ale po zastosowaniu zasług jesteśmy usprawiedliwieni i z punktu boskiego jesteśmy uważani jako sprawiedliwi. I dlatego tak samo jesteśmy ofiarnikami i w znaczeniu tym przypisanym także jesteśmy tymi kapłanami, którzy wnosimy coś do Świętnicy Świętej. Dlatego zakończyliśmy na tekście Pisma Świętego, świętego apostoła Pawła do Koryntów, które już sobie odczytaliśmy, odczytamy go jeszcze raz. Drugi list, 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Tutaj, drogie braterstwo, święty apostoł Paweł szczególnie nakreśla nam doświadczenia, które miały spłynąć i które w obecnym czasie spływają na poświęcony lud Boży. Dlatego objawiciel święty Jan 3:19 wspomniał: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Te słowa były wypowiedziane do okresu kościoła laodycyńskiego. Wiemy, że żyjemy w okresie rozwoju kościoła laodycyńskiego. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy, upamiętaj się i pokutuj. Drogie braterstwo, więc tutaj objawiciel święty Jan mówi, których miłuje. To odnosi się do tych, którzy są w sercu szczerymi i wiernymi Bogu. I tych, mówi, strofuję, ale przez co? Przez sprowadzenie na nich różnych urągowisk, różnych zniewag, wstydu i pohańbienia. I każę, czyli ćwiczę, czyli kształcę, jako dziecko Boże, jako młodzieńca, który może przyjąć jakąś naukę i tą naukę wprowadzić w czyn. Taka myśl by była świętego objawiciela Jana. I dlatego Bóg daje doświadczenia z różnych powodów i z różnych przyczyn dla klasy powołanej. I dlatego jedno i to samo doświadczenie. Dajmy na to, drogie braterstwo, że w zgromadzeniu zgromadzenie przechodzi jakieś doświadczenie. Więc to doświadczenie dla kogoś może być ku żywotowi, dla drugiego innego brata i siostry to doświadczenie może być ku upamiętaniu. To znaczy się, że okaże pewną słabość, pewne może niezadowolenie, i spamięta się i dźwignie się, upamięta się, tak jak uczynił to Piotr. A dla innych może być to samo doświadczenie ku śmierci. Dlatego święty apostoł Jakub w 1:12 powiedział tak: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie co? Wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I cały wiek Ewangelii, czyli ten dzień pozafiguralny pojednania, to jest tym dniem próby. Dlatego święty apostoł powiedział, że sąd rozpoczął się od jakiego czasu? Od domu Bożego.
A jeśli, drogie braterstwo, stanowimy dzieci Boże i jesteśmy domem Bożym, to jesteśmy na tym sądzie? Jesteśmy na tym sądzie, czyli na próbie. I próba trwa, próba ta jest dla wszystkich wierzących. Ta próba rozpoczęła się od Chrystusa i skończy się na ostatnim członku Kościoła, który być może zgodnie z obietnicami Bożymi i z naszą wiarą w niedługim czasie wejdzie poza wtórną zasłonę. Dlatego próba pewnego rodzaju doświadczenia i próby to mają swój symbol. I drogie siostry, gdy macie doświadczenia, gdy wam ciężko na sercu, gdy wam ciężko na duszy, to co jest symbolem waszego smutku? No co, siostra Chudzińska? No coś się robi takiego człowiekowi, że zmusza go do czego? Do płaczu. Gdzie łzy są wyciskane na zewnątrz. I to zewnętrzne okazanie jest tym symbolem. Dlatego łzy są symbolem smutku i doświadczeń. Są źródłem łez, jest smutek i różnego rodzaju przyczyny. A przyczyny mogą być różne. Obecnie życie chrześcijańskie w obecnych warunkach przynosi dużo doświadczeń, przynosi wiele prób, przynosi wiele bólu, niezadowolenia dla naszych serc. I zauważmy, drogie braterstwo, że Bóg często dozwala naśladowcom swym płakać. I Pismo Święte zanotowało to. W pierwotnym Kościele już były wypadki tego. Ale wróćmy, czy Stary Testament coś mówi o tym, żeby płakać? Psalmista Dawid, 42 wiersz, rozdział od wierszu 3 czytamy. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyś przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień. Gdzie jest Bóg Twój? Psalmista Dawid już prorocze powiedział, że łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Moje braterstwo, niełatwo to wytłumaczyć, w jaki sposób łzy są chlebem, prawda? Łzy są symbolem, że my przeżywamy wewnątrz naszego serca, że nasze uczucia co? Boleją, że są doświadczane w różny sposób, z różnych przyczyn. I teraz łzy, mówi, są mi chlebem we dnie i w nocy. Jest różnica między chlebem a łzami? Jest różnica między chlebem a łzami, prawda? Ale w jakim znaczeniu łzy są chlebem dla chrześcijanina? Tego zmienić nie możemy, drogie braterstwo, bo jest tak napisane. Niestety, jest napisane i w naszej Biblii, jest poprawnej tak napisane i z niemieckiego tak idzie i z rosyjskiego tak idzie. Więc tekst prawdziwy. Doświadczenia, smutek, łzy pokazują nam wyraźniej kogo? Boga. Bo psalmista powiedział, gdy mówią do mnie co dzień, czyli te łzy mówią co dzień, że co? Że Bóg jest Twój. Gdzie jest Twój Bóg? I drogie braterstwo, teraz wróćmy do tego, w jakim znaczeniu łzy są dla nas chlebem. Drogie braterstwo, doświadczenia, smutki, próby, a szczególnie w okresie przedpamiątkowym, gdzie już 20 przystąpimy do stołu Pańskiego, a przeciwnik to stara się, żebyśmy ten kielich i ten chleb, którym się łamiemy, przyjmowali w starym kwasie, żeby nasze zaczynienie było zakwaszone, czyli zagrzeszone, ze złością, z niezadowoleniem. Przeciwnik tak chce, żebyśmy obchodzili to święto. Ale teraz dla nas pokarm. Na wstępie powiedzieliśmy, że Chrystus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Więc teraz łzami może żyć? Łzy mogą być pokarmem dla chrześcijanina? Mogą być pokarmem łzy dla chrześcijanina. Ale w jakim znaczeniu? Tego, drogie braterstwo, nie weźmie na łyżkę, nie włoży do ust. Najwyżej wyjmie chusteczkę i obetrze. Ale nie o to się rozchodzi. Rozchodzi się o znaczenie tego. W jaki sposób łzy są dla nas pokarmem. Drogie braterstwo, jest to symbol smutków i doświadczeń. Dlatego smutek doświadczenia ukazuje nam co? Ile nam jeszcze brakuje. Smutek doświadczenia nam pokaże Pan, co nam nie dostaje. Dlatego objawiciel święty Jan wspomniał, że wszystkich, których miłuję, to co robię? Karcą i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Po co, drogie braterstwo? Tak jak sobie wspomnieliśmy, że smutek jest ku żywotowi, ku upamiętaniu i ku śmierci. To dla tych, te łzy, które są ku żywotowi, jest pokarmem? Jest pokarmem. Bo człowiek duchowy, idąc przez doświadczenia, idąc przez ciernistą drogę, pokarm czerpie? Czerpie, drogie braterstwo, i zauważmy. Te zbory i ci bracia, którzy idą przez doświadczenia, to jak? Mocnymi są? Weźmy tych braci, którzy prowadzili tutaj to dzieło na niwie pańskiej. Ile przeszli przez doświadczeń, ale jak stali wprawdzie? Mocno. Co było dla nich pokarmem? Dla nich pokarmem to były łzy. Były doświadczenia, dlatego że doświadczenia to nam wskazują, gdzie jest Bóg. Doświadczenia nas zmuszają do badania Słowa Bożego. One nas zmuszają do miłości i one nam pokazują, że my jesteśmy czym? Niczym. Że jesteśmy marnym pyłem i marnym prochem. Dlatego są różnego rodzaju doświadczenia. I Pismo Święte zanotowało nam 6 rodzajów doświadczeń dla Kościoła. Pierwsze, drogie braterstwo, rodzaj doświadczeń, które możemy pokazać przez łzy, jest to skutek cierpień